druga niedziela Adwentu, a w Kościele w Polsce przeżywamy uroczystość niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny, staje przed nami Matka Boża jako wzór, jako przykład Pani Adwentu, Mistrzyni Życia Duchowego i ona chce nas doprowadzić do spotkania z Panem, nowego, świeżego. Rozpoczynamy też rekolekcje adwentowe. Tak wypadło, że będę takim chyba Bożym narzędziem w tym czasie. Zostałem poproszony, aby z wami się podzielić. I zapraszam do modlitwy, abyśmy teraz już w Eucharystię włączyli nasze życie, prosząc o dobre pragnienia i aby to, co Bóg nam chce przekazać, dotarło do nas, to, co czyni dla nas, abyśmy też to potrafili przyjąć.
Pan z wami i z Duchem Twoim.
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza.
Chwała Tobie, Panie.
Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei zwanego Nazaret, do dziewicy poślubionej mężowi imieniem Józef z rodu Dawida, a dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do niej i rzekł: bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do niej: nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie on wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da mu tron jego praojca Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a jego panowaniu nie będzie końca. Na to Maryja rzekła do anioła: jakże się to stanie, skoro nie znam męża? Anioł jej odpowiedział: Duch Święty stąpi na ciebie i moc Najwyższego osłoni cię. Dlatego też święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna twoja Elżbieta poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego. Na to rzekła Maryja: oto ja, służebnica Pańska, niech mi się stanie według Twego słowa. Wtedy odszedł od niej anioł. Oto słowo Pańskie.
Chwała Tobie, Chryste.
Drodzy bracia i siostry, wypada się na początku przedstawić. Mam na imię Jacek, 18 rok jestem księdzem, 45 rok życia i tak myślałem, jak się przedstawić najszybciej, to powiem, że czuję się najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Mam wszystko, czego mi potrzeba. A przyjechałem też tutaj być narzędziem w czasie tych rekolekcji w ręku Pana, mam taką nadzieję. I to, co już tak wczoraj mówiłem jako zapowiedź, że przygotowując się do rekolekcji nie myślałem, myślałem długo, modliłem się tak, chodziłem sobie, a byłem tu chyba w październiku, czy we wrześniu, czy pod koniec września i tak trochę poznałem tą parafię, przynajmniej przeszedłem się po tych ulicach, poznałem to, co jest tutaj piękne, szlachetne, dobre, ale też zobaczyłem te ciemniejsze zakamarki. I pomyślałem, że nie przyjeżdżam z jakąś porcją wiedzy. Nie będę tutaj też może tutaj jakimś erudytą, ale chcę się podzielić doświadczeniem wiary. I to jest właśnie cel rekolekcji. Przyjeżdżam do was, żeby w prosty sposób na nowo zaprosić każdego z was do spotkania z Panem, bo to jest istota naszego życia. Jeżeli człowiek nie spotka się z Panem, nie pozna Pana, nie wejdzie w spotkanie z Panem, bo to nie chodzi o jednorazowe wydarzenie, ale chodzi o życie, spotkanie z Panem, to w teologii mamy taki obraz czyśćca, że ludzie chodzą po czyśćcu, mówią, gdzie jest Pan? Gdzie jest Pan? Nie ma Pana, bo jak człowiek nie nauczy się słuchać Pana za życia, jak człowiek go nie pozna, to nie jest tak, że potem w chwili ostatecznej tu na ziemi człowiek rozpozna go. Bo jeżeli dzisiaj go nie rozpoznaję, nie słucham, nie mam wyczucia jego żywej obecności, a to, co nam najbardziej dzisiaj grozi, to właśnie brak wiary w żywą obecność. Brak wiary w żywą obecność Pana, że On tu jest żywy. Przykład najprostszy podam. Gdybyśmy my wierzyli, jako ludzie wierzący, że Pan Jezus jest żywy, obecny w Najświętszym Sakramencie, żaden kościół nie byłby w Polsce zamknięty. A proszę mi wierzyć, we Wrocławiu jest dobrze, ale jak przyjeżdżam przez Polskę tak od właśnie południa aż po północ, wschód, zachód, to szczególnie na obszarach wiejskich są całe tereny, powiaty, parafie, dekanaty, gdzie są wszystkie kościoły pozamykane. I myślę sobie, gdzie ludzie mają się modlić, gdzie ludzie mają przyjść, gdzie zmęczeni, spracowani, może w depresji, może z myślami samobójczymi, gdzie mają wejść. A znamy wiele takich przykładów, świadectw, że ludzie czasami w takiej desperacji wchodzili do kościoła i wołali, Boże, jeśli jesteś, to pomóż. I z wielkich grzeszników, z wielkich ludzi w jakiejś zapaści duchowej, ludzkiej, psychicznej, stawali się świętymi, powstawali w swoim człowieczeństwie. Dlatego właśnie przyjeżdżam z takim doświadczeniem właśnie podzielić się, zaprosić do spotkania i spróbuję przez te dni to rozwinąć. Dziś staje przed nami Matka Najświętsza, chociaż przeżywamy Adwent, ale myślę, że to jakoś może nam pomóc. Nie chcę dorabiać teologii, bo jest taki przywilej dla Polski, my jesteśmy tak bardziej, mówimy, podtrzymujemy, pielęgnujemy pobożność maryjną, ale myślę, że jest to dobra okazja, żeby przypomnieć sobie, że pobożność maryjna według dokumentów Kościoła, nauczania papieży, to jest nie do Maryi, ale jak Maryja. A więc nie zwracamy się do niej, Matko Boża, załatw, pomóż, tylko mamy się od niej uczyć świętości. To będzie w prefacji dzisiaj, będziemy to właśnie za chwilę rozważali. Ona jest wzorem świętości, ona jest wzorem, przykładem Kościoła, przykładem, a więc nas, ludu Bożego, mistycznego ciała Chrystusa. Ona jest przykładem. I Maryja uczy nas przede wszystkim czego? W tej scenie zwiastowania widzimy, że Maryja słucha. Gdyby do niej przyszedł anioł, a ona by nie słuchała, to słowo by było, jak mówimy tak na Mazowszu, grochem o ścianę. Jeżeli człowiek nie słucha, a Bóg do każdego przychodzi, proszę mi wierzyć, do każdego z nas przychodzi, bo wierzę, że dzisiaj Pan szuka przyjaciół. Żyjemy w takich czasach, że Panu trudno znaleźć przyjaciół. My coś robimy dla Niego, poświęcamy się, robimy akcje, odprawiamy, coś robimy na zewnątrz, ale Pan szuka takich ludzi, którzy potrafią stracić dla Niego czas. Przykład taki, jedna z definicji modlitwy mówi, modlitwa to jest stracenie czasu. Adoracja, do której was w te dni zapraszam, będzie całe popołudnie dziś, całodzienna będzie adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy przez poniedziałek, wtorek, środę, będzie można przyjść na chwilę od rana do wieczora, dziś całe popołudnie. To jest właśnie tracenie czasu, że ja przychodzę i co mam robić? Papież teraz do młodzieży w Japonii mówił, módlcie się, ale tu nie chodzi o to, żeby wymyślać coś, żeby teraz tworzyć, wziąć całą reklamówkę książeczek nabożeństwa, które są wspaniałe, dobre, nikt tego nie krytykuje, ale żeby się spotkać z Panem, żeby w tej ciszy stracić dla Niego czas. I papież mówi, po prostu bądź, nic nie rób na modlitwie. Tak mówił do młodych, tak uczył modlitwy. I młodzi pięknie w to wchodzą. Tak na marginesie powiem, że o wiele łatwiej jest wprowadzić młodzież w życie modlitwy niż osoby starsze. To jest takie moje doświadczenie. Oczywiście mogę się mylić, nie wszyscy muszą się zgadzać, ale młodzi ludzie mają takie świeże podejście. Pamiętam, jak zabierałem młodzież w góry i dawałem im krótki fragment Słowa Bożego, Ewangelii. Mówię, idźcie na chwilę koło domu gdzieś, rozejdźcie się po terenie, na kilka minut w ciszy. 15-20 minut, pół godziny, tak trochę dodawaliśmy codziennie. Nawet i godzinę potrafili wytrwać. Młodzi pięknie wchodzą, osoby starsze są już niespokojne, bo jak człowiek się nie nauczy słuchać, to nie wie, co zrobić w czasie modlitwy. No jejku, no może coś bym odmówił, zrobił coś jeszcze, coś tam może. Ja taki przykład kiedyś takiej pani podałem, jak mówiła: Przeksiędza, no ale jak to, na modlitwie mam nic nie mówić, przecież ja jestem nauczona, że trzeba coś odmawiać cały czas. Ja mówię, to pani sobie wyobrazi, że idzie pani do koleżanki, stawia herbatę, cały czas do pani mówi: no witam cię Wandziu, masz, poczęstuj się serniczkiem, tu jeszcze czekoladka, Wandziu, dobrze, że jesteś, Wandziu, dziękuję ci, że no i tak cały czas pani jest zagadywana. Jak pani by się czuła? No źle bym się czuła. Ja mówię, to pani pomyśli, jak się Pan Jezus czuje, kiedy my cały czas nadajemy, tylko cały czas coś produkujemy. Panie Jezu, akademię, na cześć Pana Jezusa śpiewamy Mu, odmawiamy, jeszcze to, jeszcze tamto. A Pan Jezus chce nas, dlatego Kościół podkreśla dwa wymiary Eucharystii. Wymiar sprawowania, to co my robimy teraz, to jest pierwszy wymiar Eucharystii, a drugi to jest adoracja. Bez adoracji sprawowanie będzie tylko występem teatralnym. Ja będę jako ksiądz pięknie śpiewał, mowa poprawna, wszystko będzie tak, jak trzeba, ale nie będzie ducha w tym. Bez adoracji Eucharystia nie będzie przeżywana jako ofiara Pana, która się dzieje tu i teraz. To będzie tylko pamiąteczka, jak niektórzy mówią. Nie, pamiątka w Kościele jest wtedy, kiedy się uobecnia tu i teraz. Że ta sama Eucharystia dla Pana jest ta, która była w Wieczerniku. Bo my rozważamy, tak jak to święto dzisiejsze, rozważamy dziś i mówimy, to było kiedyś, to będzie jutro, to będzie później, ale dla Boga jest wieczne teraz. I to jest dla nas niepojęte. I po to jest adoracja, żeby spotkać się z wiecznością, która tutaj się spotyka z czasem. Ja wiem, że to jest trudne do pojęcia, ja sam tego nie rozumiem, ale dlatego próbuję trwać przed Panem w ciszy, słuchać Go i zachęcam innych, bo jak człowiek zaczyna adorować Pana, to przestaje adorować siebie. Benedykt XVI, jeszcze jako młody teolog Ratzinger, mówi, że jak nie staniemy się adoratorami Boga, to zaczynamy adorować siebie, swoje potrzeby. Potem człowiek sobie szuka jakiś, no żyje w świecie gadżetów, różnych zabawek, tylko wiadomo, z wiekiem one stają się trochę inne. Ale jak człowiek nie zacznie adorować Pana, jak nie zacznie słuchać Pana, i to jest to, co powiedziałem, ten czyściec, że człowiek chodzi i mówi, gdzie jest Pan? On tu jest żywy. Ja mogę przed wami zaświadczyć, chociaż jestem tylko słabym, grzesznym, prostym człowiekiem, ale mogę zaświadczyć, bo z takim zaproszeniem przyjechałem. Nie miałbym odwagi was do tego zapraszać, żeby się spotkać z Panem, że On tu jest żywy, że On tu patrzy, że On się chce spotkać. Tak, bracie, z Tobą, chociaż masz swoje grzechy, ale On mówi, chcę być Twoim przyjacielem. Grzechy oddaj w konfesjonale. Grzechy oddaj mi, chcę być Twoim przyjacielem. Z Twoimi problemami rodzinnymi, małżeńskimi, chcę być Twoim przyjacielem. W Twojej chorobie, w Twojej niedołężności, w Twoim kapłaństwie, chcę być Twoim przyjacielem. I zobaczmy właśnie, Matka Boża przez ten przywilej niepokalanego poczęcia została wybrana przez Boga, ale mogła odpowiedzieć nie. Mogła powiedzieć Bogu, ja mam jednak swoje plany, ja mam swoją wizję, ale ona odpowiedziała na to, bo słuchała i ona z tego Bożego zaproszenia właśnie skorzystała. Ona słucha i zaczyna, podejmuje dialog, pyta Boga, co mam robić. Właśnie to jest, zaczyna się życie wiary, kiedy człowiek pyta, nie produkuje, nie nadaje, nie, że ma gotową wizję, ale pyta, Panie, co byś chciał uczynić? Panie, jak Ty byś chciał, żeby moje życie wyglądało? Jak Ty byś chciał, żebym dysponował czasem? Panie, jak, co mam robić? I zobaczmy, że jak człowiek słucha, to Bóg może mu coś powiedzieć. To nie jest tak, że Bóg nie mówi do nas. Bóg mówi, tylko Bóg mówi cicho, delikatnie, Bóg nie krzyczy. Duch Święty nie znosi przemocy, nie narzuca. Ja mogę do was teraz mówić, trochę może czasami podniosę głos, żeby coś wyakcentować, ale Duch Święty czeka, mówi, kiedy zaczniesz mnie słuchać, kiedy się ze mną wreszcie spotkasz. Dlaczego ja mówię, dlaczego jest to takie ważne? Jeżeli człowiek się nie spotka z Bogiem, to nigdy nie spotka się ze swoim światem uczuć, myśli, pragnień, nigdy nie pozna siebie i nie spotka się z drugim człowiekiem. Ja stawiam taką odważną tezę, że główny powód, źródło takich problemów w relacjach międzyludzkich to jest brak słuchania, że ludzie siebie nie słuchają, że nie mogą się ze sobą spotkać. Ale jak człowiek się nie spotyka z Bogiem, to proszę mi wierzyć, nie spotka się z człowiekiem drugim. Bo człowiek, który się nie spotyka z Bogiem, grozi mu szybko egoizm, egocentryzm, skupienie na sobie. Oczywiście pod płaszczykiem pobożności, w takiej, można powiedzieć, szacie zewnętrznej, pobożnej, długiej, takiej jeszcze, która tak zawija. Ale człowiek cały czas będzie skupiony na sobie. Można się dużo nawet na zewnątrz modlić, ale cały czas czubek własnego nosa, widzieć swoje potrzeby, tylko człowiek słyszy swoje pragnienia, on cały czas ma swoją wizję na życie. Ale żeby przyjąć styl życia Pana, wizję, jaką On chce nam zaproponować, to trzeba właśnie zatrzymać się w ciszy, w milczeniu. Pozwolić właśnie, żeby w tej trudnej ciszy, tak jak Maryja, która się zmieszała, to słowo przewróciło jej życie. To spotkanie z Panem nie było to takie słodkie, jak patrzymy, przyszedł do niej anioł, tak ładnie do ucha szepnął. Nie, to nie było takie słodkie spotkanie, taka sielanka. To było trudne, przeżył wstrząs. Myślę, że każdy z nas, kto wybierał, jakąś decyzję podejmował, jakiś wybór trudny, to wie, że to są nieprzespane noce. Ja pamiętam, kiedy myślałem o kapłaństwie, to pamiętam, ile ja nocy nie spałem, ile miesięcy mi to chodziło po głowie, bo człowiek już miał zaplanowaną karierę, już firma, już to. No wiadomo, młody człowiek chce mieć, tylko widział zera, jak się pomnażały gadżety, nie? Tylko też gromadziłem auta, nie? No, bo to dla młodego człowieka. A w pewnym momencie przychodzi, człowiek słyszy, ale to nie to. Masz wszystko, Jacek, masz wszystko. No i co, szczęśliwy jesteś, nie? No znowu, kolejna potrzeba, kolejny gadżet. Ale dopiero kiedy właśnie Pan wstrząsnął życiem, mogłem zakosztować nowego szczęścia. I właśnie Matka Boża, ona tak przeżyła taki wstrząs i ona pyta Boga właśnie, co mam zrobić. I Bóg znowu jej wyjaśnia. Jak my słuchamy, to Bóg mówi. Jak my słuchamy, to Bóg może coś nam przekazać. I ona, jej odpowiedzią jest, ja chcę służyć. Zostawiam swoje plany, swoją wizję życia właśnie, pragnienia. Panie, chcę oddać Tobie. I tak poczynię taką jeszcze małą uwagę. Bracia i siostry, jak ktoś z nas czasami myśli, że z czegoś nie da się zrezygnować, nie da się, to bardzo was proszę, pójdźcie tak bezinteresownie do szpitala, pierwszego lepszego szpitala. Wejdźcie tak, przejdźcie, nikt was nie wyprosi, przejdźcie nawet, jak nie macie kogoś bliskiego w szpitalu, przejdźcie tak się po korytarzach, delikatnie popatrzcie na salę. Wszyscy ci ludzie, którzy są w szpitalu, oni się szybko uczą wolności wewnętrznej, że w szpitalu człowiek dostaje szafeczkę, nawet telefonu czasami nie może odebrać, jak jest w jakimś cięższym stanie. Nie myśli o pieniądzach, o niczym nie myśli. Wszystko schodzi, bo tylko chce być zdrowy, instynkt samozachowawczy. Nie myśli o niczym. I w takich momentach warto właśnie pójść na cmentarz, zobaczyć, poczytać tablicę, zobaczyć młodych ludzi, którzy odeszli, którzy też mieli wielkie plany. I to uczy wolności wewnętrznej. I Maryja właśnie w takiej wolności wewnętrznej zostawia to, co było dla niej takie ważne, żeby przyjąć Boże zaproszenie. I ona mówi, ja chcę być służebnicą, niech się stanie według Twego słowa. I to, co jest najważniejsze dla nas, to właśnie sięgać po Ewangelię, właśnie czytać Ewangelię. Ja takie przygotowałem takie dzieło mojego życia, już te książki się, już wszystkie rozdałem od wczoraj, ale są jeszcze inne, będą. Ale to, co nas wyróżnia i będzie nas wyróżniało w przyszłości, to właśnie przekonanie do Ewangelii. Albo żyjemy Ewangelią, albo udajemy tylko, że zewnętrznie coś robimy, taka otoczka, ale tylko przekonanie, to znaczy, że ja chcę żyć Ewangelią. I w czym to się wyraża, bracia i siostry, że jak człowiek jest przekonany do Ewangelii, to nie trzeba mu mówić, słuchaj, zachowuj przykazania, nie chodź w niedzielę na zakupy, szanuj żonę, męża, dzieci, niech szanują rodziców, nie zabije, nie cudzołóż. Nie trzeba tłumaczyć człowiekowi, nie trzeba. Jak człowiek jest przekonany do Ewangelii, do osoby Pana, jak się spotyka z Panem, to on przyjmuje to jako mądrość przykazań, Ewangelię, przykazania. To wszystko jest dla niego tak jak przepisy ruchu drogowego, jak jadę z Warszawy do Wrocławia i jak mam nadzieję, że wszyscy te przepisy będą przestrzegali, to ja bezpiecznie do Wrocławia dojadę. Ale niech tylko komuś coś, przepraszam za kolokwializm, odbije, że się nie chce z tymi przepisami liczyć, no to wiadomo, to ja też nie dojadę. I właśnie Ewangelia, przykazania dają mądrość, ale dzięki temu, jak się człowiek spotka z Panem. Dlatego ja w te dni też nie chcę was moralizować, mówić, trzeba zrobić tak, trzeba tak. Nie chcę nikogo pouczać, ja nie jestem od tego, ale wierzę, że jak każdy się spotka z Panem, tak jak przykład nam daje Maryja, w taki sposób słuchający, adorujący, to człowiek będzie wiedział, z czego ma się spowiadać. Człowiek będzie wiedział, co ma zmienić w swoim życiu, w relacjach rodzinnych, w pracy. Człowiek będzie wiedział, co ma odciąć. Człowiek będzie wiedział, co ma podjąć, czym się zająć. A może obudzi się miłość bliźniego, że ktoś pójdzie i odwiedzi kogoś, kogo normalnie nie odwiedza, kogo w ogóle nie widzi na swojej drodze. I słyszymy na koniec, że wtedy odszedł od niej anioł. Dla Matki Bożej to spotkanie nie było wcale łatwe, proste. Ona zostaje ze Słowem, i to słowo w niej rośnie, to słowo w niej dojrzewa dzięki temu, że ona rozważa. Ja was zachęcam w te dni rekolekcyjne do rozważania. Taka prosta zachęta tylko, to jest tylko zachęta. Proszę wyłączyć radio, telewizję, nawet te katolickie stacje. Pozwolić Panu, żeby On przyszedł do naszego domu, żeby On sam, nie radio, nie jakaś audycja, żeby wyłączyć internet, ja też wyłączyłem, żeby spotkać się z Panem, żeby znaleźć też czas na spacer, przyjść tutaj. Dzisiaj jest też ta godzina łaski, oczywiście będzie msza w tym czasie, ale można potem sobie taką godzinę łaski odprawić, przyjść. W ciszy potrwać przed Panem. Maryjo, naucz mnie modlić się, pomóż mi, bądź ze mną, bo ja nie wytrzymam. Myśli mi odbiegają, serce gdzieś, głowa nie pracuje, ale chcę być przed Panem. I pozwólmy Panu popatrzeć na siebie. Pozwólmy Panu popatrzeć na siebie. I zakończę takim przykładem to rozważanie. Kiedyś w szpitalu, gdzie posługiwałem, wszedłem do kaplicy, taka malutka kaplica, i siedzi taki pan w krawaciku, elegancko, biała koszulka, mężczyzna, włosek na mokro, tak koło 40. Ja tak z kurtuazji też, z troski zapytałem, czy może w czymś pomóc. A on mówi, nie, ale w sumie nie ma nikogo, to księdzu powiem. Mówi, wie ksiądz, ja tu przyjeżdżałem z żoną na okulistykę, żona miała jakąś bakterię w oku, było zagrożenie oka i całego organizmu. Mała rzecz, a było też i zagrożenie życia. Wie ksiądz, ja nie chodziłem do kościoła, w ogóle się nie modliłem przy księdza, kochałem swoje grzechy, powiedziałem, nigdy z tych grzechów nie zrezygnuję. Miałem takie swoje grzechy, które powiedziałem, one nie są grzechami, to Kościół wymyślił, a ja z nich nie zrezygnuję. Tak kochałem te swoje grzechy. I wie ksiądz, w tej desperacji w nocy przyszedłem do kaplicy, w nocy o 22, siadłem tutaj w ławce. Ja się nie modliłem latami, ja się nie spowiadałem, nie chodziłem do kościoła, śmiałem się z tego wszystkiego. Siedziałem przed Najświętszym Sakramentem w ciszy. I mówi, wie ksiądz, nie wiem, co się stało, jakieś ciepło w sercu. Ja nie wiem, no nie chcę mówić, że to jakaś scena z filmu, ale ja naprawdę poczułem ciepło w sercu. Ja po tym spotkaniu, tu przed Najświętszym Sakramentem, wyspowiadałem się. Zostawiłem te grzechy, które kochałem, a teraz jak przyjeżdżam z żoną na kontrol do szpitala, to przychodzę podziękować, bo tu jest Ziemia Święta. Tu się dokonało moje nawrócenie. Ja wierzę, że ta parafia, ten kościół jest też taką Ziemią Świętą dla każdego z nas. I tu się może wiele dokonać. Nie mówię o jakieś wielkie nawrócenie, ale przemiana życia. I zachęcam do spotkania z Panem, z Matką Najświętszą.